Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzień gaśnie w szarej mgle, wiatr strąca liście z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się. Drodzy Państwo, 1 października, no nie może być inaczej.
Dzień dobry się z Państwem.
Dzień dobry.
I szczęść Boże, w lirycznym nastroju ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron Werbista.
Ja dla Państwa nie zaśpiewam, bo jestem pod wrażeniem tego tego wykonu.
To może na koniec, jak ojciec, już emocje opadną.
Tak, dobrze.
Między nami homiletami.
To nie jest wideoteka dorosłego człowieka, ani radioteka, ale audycja Między nami homiletami, czyli Świeczone Zambony.
To my.
W pierwszy dzień miesiąca października.
Ludzie, jak ten czas leci.
Tak.
Gdzie ojciec jest?
Bytomiu.
Bytomiu. To bardzo ładnie. Jak gdzieś pod Bydgoszczą.
Też na B.
Też na B.
By właściwie.
No.
Na B. 26 już niedziela zwykła w ciągu
to liczy,
roku.
Naprawdę.
Tak. Ty tam kormorany splątane w locie, a ja niedzielę.
Niesamowite.
Ewangelia dzisiaj wybrzmi odczytana ustami ojca i aparatem mowy ojca Michała, także zapraszamy.
Nie będę śpiewał.
Nie będzie się śpiewał fantastycznie. Proszę przejść do Adremu.
Do Adremu. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
No we mnie wciąż jeszcze rezonują słowa piosenki, którą ojciec zapodał na początku.
Tak.
Ale nie recenzją muzyczną żyjemy tutaj, a refleksją nad Słowem Bożym. I w takiej rozmowie luźnej jeszcze przed wejściem na antenę tutaj ojciec tak ładnie podsumował tą dzisiejszą Ewangelię, mówiąc, że jest ona o posłuszeństwie i nawróceniu.
O matko, to prawda.
Jest, tak to są twoje słowa. I tak mi to dało do myślenia w ciągu tych paru minut, które tu spędziliśmy od wejścia do studia. Posłuszeństwo i nawrócenie, takie dwa słowa, które przewijają się, owszem, w czasie nie tylko naszych rozmów tutaj, ale w życiu wspólnoty Kościoła. Szczególnie to drugie słowo, kiedy mamy tak zwane okresy mocne, czyli Wielkiego Postu, czy też Adwentu, kiedy to ten kolor fioletowy znamionuje nam, że to jest czas pokuty i nawrócenia. Ale tak jak sobie mówiliśmy to w audycjach wielkopostnych, te dwa okresy w ciągu roku, one nie są jak gdyby oderwane od całości życia Kościoła, ale one w pewien sposób mówią nam, jak ma wyglądać nasze życie. Czyli, że czas pokuty i nawrócenia przypomina nam, jak powinno wyglądać codzienne życie człowieka wierzącego. Że powinno być nieustającym wzrastaniem w tej cnocie pokory, że powinno być podejmowaniem dzieł pokutnych, które są niczym innym jak naprawą tego, co w życiu jest zepsute, uszkodzone, czy podlega wymianie serwisowej. I że to wszystko dokonuje się w posłuszeństwie, że my nie robimy tego w oparciu o jakieś własne przemyślenia, własne pomysły na siebie, ale że to nawrócenie zawsze jest konkretnym ruchem zwrócenia się ku Chrystusowi i właściwie to wyczerpuje definicję nawrócenia. Ta metanoia, ta zmiana myślenia, to wszystko, co wypływa z tego terminu, nie jest niczym innym jak zachętą dla człowieka, aby zwrócił swoje życie w całości ku Chrystusowi, we wszystkich jego aspektach. I to dzisiejsze słowo, które Jezus wypowiada do bardzo wymagającego słuchacza, bo adresatami tej wypowiedzi z dzisiejszej Ewangelii są arcykapłani i starsi ludu. No, pewnie nie będzie wielkim nadużyciem, jeśli stwierdzimy, że jest to grupa, która rości sobie prawo do przewodzenia wspólnocie. Przynajmniej w tym wymiarze duchowym, religijnym. A jak wiemy w Izraelu, to życie społeczne i religijne, ekonomiczne i kulturowe, one były właściwie wszystkie zespojone. Tak, tam nie było oderwania jednego od drugiego. Nie można sobie było być pobożnym Żydem i nie praktykować chociażby tych praw wszystkich zwyczajowych, które były właściwie do tego czasu, miejsca i ludu. Czy też nie można było praktykować właśnie tych zwyczajów, które były chociażby związane z taką rytualną czystością, nie odnosząc tego do prawa, prawda, do przestrzegania tych wszystkich 613 nakazów i zakazów. To wszystko było razem zebrane. Bardzo silna tożsamość też tego narodu, prawda, w oparciu o prawo, o przymierze i wypływające z niego szczegółowe regulacje. A więc starsi arcykapłani, uczeni w piśmie, to była taka elita, która, no też siłą rzeczy, z tego co widzimy na kartach Ewangelii bardzo często, no, miała o sobie dosyć wysokie mniemanie, jeśli chodzi o jakość ich życia, czy o to, w jaki sposób podobają się Bogu. Oni mieli o sobie dość wysokie mniemanie. Uważali, że stoją ten jeden stopień wyżej niż wszyscy pozostali, ponieważ no właśnie, piastują takie czy inne stanowiska i funkcje. I Jezus mówi do nich. I ta przypowieść, opowieść krótka o ojcu, który miał dwóch synów i był właścicielem winnicy, czy miał jakąś swoją winnicę, no, trzeba powiedzieć, że jeśli ją przyjmiemy, tak jak tutaj się z Michał powiedział, jako przypowieść o posłuszeństwie i nawróceniu, no musiała troszeczkę pojechać jak widelec po szkle w uszach słuchacza.
A?
Ojciec Michał, państwo tego nie widzą, ale wertuje swój śpiewnik pielgrzymkowy, tak, stary taki.
Nie pielgrzymkowy, tylko ogniskowy.
Ogniskowy jest z drugiej strony.
Tak, z drugiej strony, mniejszym drukiem. Bardzo mi się podobało, jak mówiłeś o tym nawróceniu, które jest jakby odwróceniem, czy zwróceniem całego swojego jestestwa, całego swojego życia ku Chrystusowi w kontekście zmiany myślenia, tej metanoi. I to jest, wydaje mi się, arcyważne dla tej Ewangelii, ponieważ nic nie jest możliwe bez zmiany myśli, bez zmiany myślenia, bez zmiany jakby świadomości tego, co w głowie po prostu najzwyczajniej w świecie. Tam się nawrócenie zaczyna. Ale powiedzmy sobie szczerze, tam ono się nie może skończyć. Bo mamy cały szereg chrześcijan, którzy się nieustannie nawracają w swoich własnych głowach. Znaczy myślą o tym, być może planują, być może jakby wybierają w głowie najlepszy sposób, najlepszą drogę, opracowują swoiste plany, jak się to dokona, projekty, programy, punkt po punkcie. Czasem to bardzo szczegółowo i ładnie naprawdę wygląda i nigdy, ale to nigdy nie zostaje wcielone w życie. Mhm. Dlatego, że nawrócenie dokonywało się wyłącznie w głowie, a nie stało się faktem tego zwrócenia swojej osoby, swojego jestestwa, jak powiedziałeś, ku Chrystusowi. Więc zaczyna się w głowie, bo nie może się zacząć gdzie indziej, ale kończy się w konkrecie życia, w konkrecie codzienności. Rzeczywiście adresatami są arcykapłani uczeni w piśmie, mówisz o nich jako o przewodnikach ludu, natomiast ja na nich zwróciłem też baczną uwagę, myśląc o tej przypowieści, ale ja raczej zobaczyłem ich jako wiecznych dyskutantów, jako ludzi, którzy nie są jakby na drodze nawrócenia. Tak oczywiście generalizując, to zawsze jest trochę pewnie nieuczciwe i nieuzasadnione, żeby używać tutaj wielkich kwantyfikatorów, że wszyscy. Ale powiedzmy, że to ludzie, którzy mieli poczucie jakby tego, że wszystko jest w jak najlepszym w porządku, oni są tam, gdzie być powinni, a lud jest przeklęty, bo nie zna prawa, więc generalnie ta przepaść, która dzieli jednych od drugich, jest wielka. Arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze nie kalali się specjalnie tam troską o lud, ani kontaktami z ludem nadmiernymi. Natomiast lud widział doskonale tę obłudę i fałsz ich postępowania. No i wszyscy żyli w jakiejś symbiozie, jakiejś takiej komitywie, która była oparta na glinianych nogach tak naprawdę. Natomiast to byli ludzie, którzy chyba właśnie wszelką myśl o nawróceniu w swoim kontekście, wszelką sugestię, że z czegokolwiek powinni się nawrócić, kwitowali raczej wejściem w dyskusję. I no, wypisz, wymaluj, drodzy państwo, mam takie wrażenie, że dzisiaj mamy całą masę takich chrześcijan właśnie, niektórzy głoszą pogląd, no z czego tam człowiek ma się nawracać raptem? Nie no, co tam człowiek może zgrzeszyć? co tam człowiek złego może zrobić? Nie, to są oczywiście hasła takie uogólnione, bo w ramach człowiek oczywiście też mieści się i ów zainteresowany, ten, który wypowiada swoje słowa w tym zbiorze wszystkich ludzi. No ale przecież wszyscy to wszyscy, a ja tam ginę w tłumie, więc mnie to już tak jakoś mniej trochę dotyczy, ta odpowiedzialność się trochę rozkłada na prawo i na lewo. Natomiast tam nie ma cienia myśli o tym, że coś trzeba by może ze sobą zrobić. Natomiast każdy, kto zasugeruje takową myśl, no jest traktowany, jeśli nie z wrogością natychmiast, to z dużą dozą nieufności i oczywiście zasłona dymna, czyli dyskusja, czyli czepianie się słówek, czyli wchodzenie w jakieś tam sensy, czyli argument ad personam, a ty, a może spójrz na siebie, a może to, a może tamto. Ważne, żeby odwrócić uwagę, ważne, żeby zniechęcić nieco tego człowieka, który przychodzi mi z sugestią, że ja powinienem się z czegoś nawrócić, wytrącić go z równowagi, no i wtedy jestem bezpieczny, wtedy już nic nie muszę robić. I uczeni w piśmie arcykapłani byli mistrzami właśnie w tego rodzaju zasłonach dymnych. Tak, oni to potrafili robić, a Jezus wykorzystuje tę broń jakby przeciwko nim samym.
Skąd przychodzą do nas takie impulsy wzywające do nawrócenia, nie? W Ewangelii mamy często do czynienia z taką sytuacją, w której Jezus poprzez przypowieść czy słowo wprost skierowane do człowieka, kiedy na przykład mówi, że jesteście jak groby pobielane, tak? Czy że wasi ojcowie mordowali proroków, mówi wprost, ale często mówi w przypowieści czy w jakimś znaku, który prawidłowo odczytany staje się takim bardzo konkretnym, ale jednocześnie bardzo delikatnym też wezwaniem do tego, żeby doszło do jakiejś zmiany. I tak sobie pomyślałem o naszej egzystencji. Skąd u nas przychodzą bodźce, które mówią nam, że człowieku czas czy pora się nawrócić, tak? Czy potrzebujesz nawrócenia? Bo to jest trudny moment. My dzisiaj żyjemy w takim świecie, już to niejednokrotnie mówiliśmy, w którym ja, mnie i moje to są te trzy bastiony takie, które no, staramy się zawsze obronić za wszelką cenę. Moja prawda jest ta najmojsza, tak? Ona jest najpiękniejsza, bo ja ją sobie wybrałem, ja ją sobie ukułem, ja ją sobie ukleiłem z tych wszystkich kawałeczków, które pozbierałem na drodze mego żywota i nikt mi tu nie będzie mówił, że ja nie mam racji w jakiejś dziedzinie, tak, czy w jakiejś konkretnej sytuacji. A więc sytuacja, w której ktoś mówi do mnie, słuchaj, twoje postępowanie, twoje zachowanie, twoje uczynki, one no, świadczą o tym, że potrzebujesz zmiany w swoim życiu, potrzebujesz zmiany myślenia, czyli nawrócenia, tak? Już nie mówię o sytuacji takiej czysto duchowej, religijnej, ale w ogóle o takiej zmianie w życiu, tak? Bo bardzo często to wezwanie do nawrócenia, czy do zmiany myślenia, ono nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tej sfery religijnej, duchowej, tak? Dla życia wewnętrznego człowieka, ale dotyczy także często zachowań, powiedzielibyśmy, takich cywilnych, tak? No jeżeli ktoś jest na przykład, no mówiąc tak bardzo kolokwialnie, chamem i prostakiem, tak? I idzie wszędzie jak po swoje.
Jakie brzydkie słowa.
No czasami tak, no obserwuję takie zachowania, chociażby w osławionej mojej kolejce na pocztę. Stoją ludzie w kolejce, jest 5-6 osób do obsługi, jak zawsze dwa okienka czynne z 6, bo albo karteczka, że chwilowo nieczynna, albo w ogóle nie ma pracownika, poza tym urlopowy. No i stoimy jeszcze, niektórzy mają te covidowe takie odruchy, że stoją jednak w jakimś tam odstępie, że jak ktoś jest przy okienku, to zachowują te 2 metry odstępu. No i stoimy potulnie w kolejce, każdy ma swoje sprawy w ręce, czy listy, czy
przesyłki. To jest kwestia dyskrecji, ojcze, że tak wtrącę się, to przecież może ktoś landrynki kupować na przykład. Dokładnie. I nie życzyć sobie.
Żeby i nagle ktoś... otwierają się drzwi i wchodzi dżentelmen, prawda, w pełnym takim biegu i po prostu wykorzystując moment, że ktoś odchodzi od okienka i ta druga osoba jeszcze nie zdążyła przekroczyć tych 2 metrów dystansu, wbija się w to okienko, tak, i zaczyna sobie załatwiać jego dowód osobisty, on będzie robił przekaz pieniężny. Pani w okienku nie reaguje, no więc ludzie w kolejce, no starsi często, też nie reagują, tak? No więc raz się odezwałem, że przepraszam, ale tu jest kolejka, nie? A on się odwraca i mówi, to proszę w niej stać.
O!
No i ja stwierdziłem, że nie będę się patyczkował tutaj w sensie słownie. Byłem drugi, tam trzeci w kolejce, mówię, stałem 15 minut, postoję jeszcze 5, nic się nie stanie. Ale pani, która stała przede mną, mówi, no ma pan rację, mówi, tu jest kolejka, jak tak można wejść? I pytanie do pani w okienku, czemu pani z tym nic nie robi? A pani z okienka mówi, że proszę mnie przeszkadzać, ja teraz pracuję
oczywiście,
z klientem. Nie?
Oczywiście.
Więc koło się zamyka. Jest powszechne przyzwolenie na chamstwo, przepraszam, że tak mówię, ale jest.
Tak.
Bo się boimy zwrócić uwagę, że tak się nie robi, że w tym konkretnym przypadku dla tego człowieka to jest okazja do tego, żeby usłyszeć słowo, że ja wątpię, żeby on sobie to słowo potraktował poważnie, tak? Ale ten bodziec, który przychodzi do czy wzywa nas do nawrócenia, przychodzi często z zewnątrz, tak? I my dzisiaj często nie mamy odwagi, żeby wypowiedzieć słowo. Nie chodzi mi o to, żeby na kogoś wsiąść i robić mu połajanki jakieś, nie? Tylko po prostu jak człowiek powiedzieć, że takie zachowanie jest no nie do przyjęcia, wymaga zmiany, jakiejś metanoi tutaj przede wszystkim, nie? No bo to zanim buty weszły w tą kolejkę bez kolejki, to weszła głowa, tak? Bo my często mówimy, jak mówimy, słyszymy o metanoi, to odnosimy to do Wielkiego Postu, tak? Do zmiany myślenia, w sensie nawracania się, ale no, nasze życie duchowe nie jest wydzielone z naszego życia, w sensie w jakiejś hermetycznej kapsule, tylko jeśli my nie mamy tej gotowości do zmiany myślenia w sytuacjach codziennych, takich, które po prostu no nam nie wydają się związane z naszym życiem wewnętrznym, z naszym chrześcijaństwem, tak? No to niestety to nasze nawracanie się będzie, tak jak Michał mówił, ono pozostanie w sferze dyskusji, takich różnych dywagacji, potyczek słownych czasami, może przy stole czy gdzie indziej, bo to jest pewna dyspozycja, która dotyczy całego życia człowieka. Czy ja jestem w stanie, gdybym ja był tym człowiekiem, na przykład, który się wbija w kolejkę bez kolejki, czy byłbym w stanie z kulturą przyjąć uwagę, prawda, i powiedzieć przepraszam, w takim razie stanę na końcu. No trudno to sobie wyobrazić. Raczej jak się już dorwałeś do swojego, to najpierw się obsłużysz, a potem ewentualnie będziesz dyskutował, tak?
Tak, to jest, ja myślę, że problem jest jeszcze głębszy, bo jest to w ogóle kryzys autorytetu. Autorytetu, a w ślad za nim idzie natychmiast kryzys szacunku człowieka do człowieka. Nie? Bo myśmy zrobili wszystko, żeby te autorytety dzisiaj podważyć, wszelkie możliwe. Już nie mówię o księżach, bo to kiedyś zresztą wspominaliśmy. Może warto to pominąć milczeniem, swoją grupę zawodową w cudzysłowie, ale mamy cały szereg innych ludzi, którzy byli autorytetami w społeczności. I ich sposób bycia no, nie aż tak bardzo się zmienił przez lata w znaczeniu pewnych obiegowych opinii o nich. Ale swego czasu lekarz miał szacunek społeczności, nauczyciel miał szacunek społeczności, kolejarz nawet miał szacunek w społeczności, był urzędnikiem państwowym swego czasu. Dzisiaj tego nie mamy. Dzisiaj oczywiście pięknie powtarzamy hasła, że na autorytet trzeba sobie zasłużyć, że trzeba go sobie wypracować, że on już nie jest związany z urzędem, tylko z konkretną osobą, ale to nas oczywiście wpędza w kolejną pułapkę. Jakie są kryteria budowania tego autorytetu? I okaże się, że każdy ma inne znowu. I tak naprawdę to, co dla jednych jest związane z autorytetem, dla drugich już absolutnie nie będzie. Mamy cały szereg trudności, na które napotykamy. I teraz Jezus, który dla wielu ludzi był autorytetem, dla uczonych w piśmie i arcykapłanów nie był. I on jakby zmierza do pewnej uwagi, do pewnego jakby upomnienia, które się dokona w kontekście tej przypowieści. Ono nadejdzie wraz z jej kresem. Ale Jezus wykorzystuje tę wizję autorytetu również w samej przypowieści, bo tam jest ojciec w tej przypowieści, który w tej kulturze patriarchalnej miał rzeczywiście ostatnie słowo. I on był tym, który decydował. I jego decyzjom wszyscy w domu podlegać powinni. Jak się okazuje, podległość tych dwóch synów, obu synów, jest nieprawdziwa. Nie jest jakby rzeczywista. I tak to widzimy dzisiaj, że można podlegać w sposób rzeczywisty albo nierzeczywisty. Czasem to określamy takimi obrazami, że nie wiem, ktoś jest tutaj duchem, jest ciałem, ale nie jest duchem obecny, albo powiedzmy robi, ale wbrew sobie, nie zgadza się z tym, co wykonuje. No mamy te opisowe sytuacje, więc mamy dwóch synów, z których jeden deklaruje, że owszem pójdzie i chętnie zrobi, ale nie robi, a drugi mówi od razu, że nie chce zrobić i zanim się nawróci, no przez jakiś tam czas trwa w tej decyzji, że nie chce. Mamy to słowo, potem się gdzieś tam nawrócił. Więc mamy dwóch synów, którzy tak naprawdę okazują się nieposłuszni, mimo tego, że jeden z nich to posłuszeństwo deklaruje. Autorytet ojca zachwiany, nieuszanowany i tak jak mówię, to jest brzemienne w skutki, bo jeżeli wykluczamy te autorytety, jeżeli zaczynamy sami sobie i o sobie i tylko my, już kilkakrotnie, nawet i we wcześniejszych audycjach, ja, moje i mnie, jeżeli tylko my się zaczynamy liczyć w społeczności, to wtedy rzeczywiście każdy kolejny człowiek spotykany na drodze jest jakimś intruzem, jest jakąś konkurencją, jest jakimś zagrożeniem. Wtedy nie liczymy się z jakimiś ustalonymi normami społecznymi, bo ja mam prawo być traktowany inaczej, bo ja uważam, że mnie kolejka na przykład nie dotyczy, żeby już trzymać się tego obrazu i przykładu.
Kolejka jest dla parweniuszy.
Tak, starych ludzi, którzy za wolno się poruszają po prostu i nie są w stanie sobie wywalczyć miejsca z przodu. A więc mamy, myślę, kryzys autorytetu zarówno w perspektywie tej przypowieści, jak i współcześnie, który no, po prostu jest brzemienny w skutki.
Jest to. I czy Tadeusz wywichnął sobie bark, sygnalizując nam konieczność przerwy. Ojciec Michał poruszył dosyć ciekawy temat, który też już kilkakrotnie u nas gościł na antenie, mianowicie kwestia dzisiaj autorytetu, w sensie skąd bierze się autorytet, kto jest dla nas, czy co jest dla nas źródłem autorytetu, to, że rzeczywiście minęły już czasy, kiedy chociażby sama funkcja wiązała się z jakimś, chociaż ty mówisz autorytet, ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z moją mamą i mówiliśmy sobie o szkole, bo moja siostra pracuje w szkole, ja pracowałem w szkole przez długie lata. I właśnie mówiliśmy o tym, jak traktowany jest dzisiaj często nauczyciel, prawda? Że ta postawa roszczeniowa, która rozpoczyna się od rodzica, często bardzo przechodzi na dziecko, które traktuje nauczyciela troszeczkę jak element wystroju szkoły, kogoś, kto jest na jego usługi, prawda? Czy ma dbać o jego dobre samopoczucie, a już nie daj Bóg korygować, czy karcić, o tym już w ogóle nie ma mowy. No i wspominaliśmy właśnie naszą szkołę podstawową w Mysłowicach, do której urzęszczałem. I tam był taki legendarny pan dyrektor, którego nazwiska nie będę wymieniał. Ale to był człowiek, jak to się kiedyś mówiło, mikrej postury, ale olbrzymiego autorytetu. To był człowiek, który przechodząc korytarzem, rzeczywiście jak Jezus uciszał burzę na jeziorze, tak pan dyrektor uciszał ten harmider i hałas samym pojawieniem się na korytarzu. I nie był ani jakimś przemocowcem, ani kimś, kto by się darł po człowieku. Ale sposób bycia, to co kiedyś nazywało się takim noszeniem się, nie? W sensie taka prezencja ogólna, no i też jego sposób działania, traktowania człowieka sprawiały, że on rozwiązywał spory w pierwszym zdaniu. Tak? On potrafił rzeczywiście nie wymusić na człowieku posłuszeństwo, tyle ile pociągnąć go siłą swojego autorytetu, przykładu jak gdyby. I odniosłem to sobie do tego, co mówił Michał i o naszych współczesnych zmaganiach z autorytetem, czy walce o autorytety, często z autorytetami też. I zauważyłem jedno, że dzisiaj często autorytet leży tam, gdzie leży pieniądz. Nie? Odniosę się po raz kolejny, trochę ironicznie może, do pewnego wydarzenia, które miało jakiś czas temu miejsce w Warszawie.
Myślałem, że do tej kolejki znowu.
Gdzie w bardzo znanym miejscu, w bardzo dużej sali, odbywał się kongres, w czasie którego bardzo wielu mówców mówiło o tym, jak zdobyć sukces, bogactwo, pieniądze, powodzenie w miłości, w związkach, jak podbudować własne ego, jak zdobyć mądrość, jak uczyć się nie sięgając po książki, jak chłonąć energię z kosmosu, jak zgrać się z rytmem fal oceanu,
z
rytmami księżyca. No i to już nieraz o tym mówiliśmy tutaj. I popatrzałem sobie, no oczywiście tam są komentarze pod pod publikacjami różnymi.
Zadowolonych klientów.
Zadowolonych klientów, którzy no, po prostu potwierdzają skuteczność zapoznanych tam metod.
Tak.
Zwłaszcza mnie urzekła wizualizacja pieniędzy, że wizualizować sobie trzeba pieniądze.
Tak.
Miłość pieniądza do nas, bo pani prelegentka mówi, że my tego nie wiemy, ale pieniądz nas kocha i on chce być z nami, tylko on chce, by ta miłość była odwzajemniona. Kilkakrotnie to powtórzyła. Jedna z pań tam komentujących pod tym postem, prawda, mówiła, że to działa, ona od 3 tygodni zaklina rzeczywistość, prawda, i pomnażają się jej te grosze.
Jest gotowa oddać się pieniądzowi, ale
oczywiście
pieniądz...
nie wierzę w demokratyczny charakter tych komentarzy, zapewne są to tak zwane fermy troli, które muszą pisać te dziesiątki pozytywów, żeby ten post w internecie żył, tak? Ale niezmiennie. Zakładam, że część tych komentarzy faktycznie jest opinią ludzi, którzy tam zasiadali na tych krzesełkach i słuchali tych mądrości. I teraz dla nich no, autorytet jest tam, gdzie oni złożyli swój pieniążek, bo żeby tam być, trzeba było zapłacić najmniej 3,5 tysiąca złotych. Tak?
Tak.
No więc jeżeli ja bym się dowiedział jakichś bzdur wyssanych z palca za te 3,5 tysiąca złotych, no to przecież bym no, oszalał. Tak? Więc dla mnie to musi być mądrość, to musi być prawda. Osoba, która mówi do mnie ze sceny, ma autorytet, bo ja jej zapłaciłem, żeby do mnie mówiła, tak? Jak mam polepszyć swoje warunki życiowe, jak mam zmienić swoje życie w 5 prostych krokach, tak i tak dalej. Więc ten mechanizm ekonomiczny, który dzisiaj bardzo często rządzi naszym światem, wydaje mi się, że on się przekłada także tutaj, w sensie na tą sferę tego, kogo ja traktuję jak autorytet, w sensie kto ma prawo do mnie mówić, ten, któremu ja zapłacę za to. Nie?
Tak.
Słowo z ulicy, które przyjdzie do mnie, potraktuję jak każde inne słowo, bo jest no, darmowe, w sensie ja nie prosiłem się o to słowo. A tutaj ja sobie skrupulatnie wybieram źródło, z którego ja będę czerpał moją mądrość i płacę za to, by to źródło łaskawie do mnie przemówiło. To jest chore, nie? Bo znika rzeczywiście natura autorytetu, bo tak jak mówię, wracając do pana dyrektora podstawówki, to był człowiek, który nie na mocy stanowiska tylko i wyłącznie, ale też swojego zachowania, sposobu bycia, życia, języka, którego używał, faktycznie nie narzucał niczego, tylko pociągał człowieka. Ja chcę, mnie się ta relacja podoba, tak? Jestem w tej relacji, czuję się dowartościowany w jakiś sposób, jest mi komunikowany w sposób jasny, jednoznaczny, jaki jest porządek rzeczy i ja się temu z własnej woli poddaję, nie dlatego, że zapłaciłem 3,5 tysiąca, tylko mnie to pociąga i to są sytuacje dzisiaj niezmiernie rzadkie, nie? No już, żeby nie być takim monotematycznym, popatrzmy, co się działo, kiedy do Polski przyjeżdżał Ojciec Święty Jan Paweł II, nie? Wydaje mi się, że to był ostatni taki masowy przykład tego, że ludzie wybierali prawdę, w sensie te miliony, które gromadziły się na spotkaniach z Ojcem Świętym. Oczywiście niektórzy mówią, że to taki katolicyzm kremówkowy, nie? Że sentymenty, okno na Franciszkańskiej 3, ale coś autentycznego było w sposobie, w jaki papież mówił do rodaków, że te miliony ludzi zwalniało się z pracy, zawieszało swoje urlopy często, czy zwalniało się ze szkół, żeby iść i słuchać. Nie płacili za to, tak? To nie był dzisiejszy model, że myśmy go zaprosili, opłaciliśmy mu hotel, daliśmy mu sowitą zapłatę w łapkę i on teraz siądzie na białym tronie i będzie nas nauczał z wysokości ołtarza. Nie. To był autentyczny przykład i to mówię bardzo uniwersalny, nie chodzi mi tylko o sferę religijną. Pociągnięcia ludzi mocą autorytetu. Ludzie ufali temu słowu, ufali temu, że to słowo jest wypowiedziane z miłością, że to jest prawda i że ona nas pociąga w jakiś sposób. My chcemy w tym uczestniczyć. Wydaje mi się, że od tego czasu, w sensie od ostatniej pielgrzymki papieża Polaka do rodaków, w naszej przestrzeni trudno znaleźć przykład kogoś, kto byłby w stanie... Zobacz, że no, często religia jest per analogiam traktowana z polityką, nie? I mówi się, że wiece polityczne są takimi odpowiednikami zgromadzeń liturgicznych, no bo też jest jakiś liturg główny, który czaruje rzeczywistość i pociąga za sobą ludzi. Ale wydaje mi się, że jest to chybiona analogia, bo zauważ, jak szybko i często zmieniają się te sympatie, nie? Że tu nie ma żadnej stałości, ta prawda nie rodzi żadnych konsekwencji. Dzisiaj mam koszulkę niebieską, jutro będę miał koszulkę czerwoną, tak? Dzisiaj jestem w młodzieżówce tej partii, za 3 tygodnie będę w innej, bo mi się trochę zmienią poglądy, bo ktoś wypowie coś, co mnie się bardziej będzie opłacało, tak? Czy bardziej zbieżne z moją wizją świata. Tu już nie zachodzi żadna zmiana wewnętrzna w człowieku, tylko dopasowanie jak gdyby źródła autorytetu do tego, co ja noszę w sobie. To jest zupełne odwrócenie tej sytuacji, nie? Tutaj człowiek zmieniał chociażby swój plan dnia, żeby uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, a teraz my szukamy tego, co pasuje do naszego wewnętrznego krajobrazu, naszego aktualnego stanu ducha, naszego humoru, naszych sympatii politycznych. nie wiem, stanu posiadania, sytuacji życiowej, to już nie jest budowanie w oparciu o autorytet, tylko to jest czynienie z siebie, jak gdyby, autorytetu. Ja idę słuchać tego, co sam chętnie bym powiedział, nie? I to jest, wydaje mi się, że doszło do takiego przeskoku w człowieku, nie? Że już nie stać go na to ryzyko, bo to jest pewne ryzyko, tak? Pójścia za kimś, czy za czymś, z jakąś prawdą, ideą, słowem, osobą. Ja szukam tego, co jest dla mnie wygodne, nie? Tylko szukam jego ładnie opakowanej, ładnie mówiącej, dobrze sprzedanej reprezentacji. I to słowo sprzedanej wydaje mi się kluczowe, bo tak jak mówię dzisiaj, siła autorytetu w cudzysłowie leży tam, gdzie leży mój pieniądz, który za to wyłożyłem, nie?
Tak. Dwaj synowie, wracam do tekstu, którzy potrzebują nawrócenia, bo obaj są w błędzie. I ten jeden ostatecznie się nawraca. To o tym pewnie za chwilę. Ale w kontekście tego autorytetu i tej też władzy ojcowskiej, tego ułożonego świata, w którym jakby no, jest ktoś, kto przewodzi, jest ktoś, kto podlega. Potem jakby często te role się odwracają, bo powiedzmy sobie szczerze, że czasem dzieci stają się jakby rodzicami własnych rodziców na koniec życia, nie? To znaczy muszą się o nich zatroszczyć, bo sami sobie już nie radzą, ale jest pewien porządek w świecie i nagle jakby Jezus wkłada szprychę, kij między szprychy, nie? Czyli jakby następuje jakieś gwałtowne zatrzymanie, jakiś przeskok tego takiego, powiedzielibyśmy, regularnego rytmu. Tu już zaburzeniem byli ci dwaj synowie nieposłuszni. W pierwszym momencie właściwie jeden, a drugi w drugim momencie, no takie odwrócenie tych ról. Natomiast tu się jeszcze pojawiają celnicy i nierządnicy.
Ojej, to musiało boleć.
To są ludzie, którzy dla wszystkich wtedy byli symbolem życia wbrew woli Ojca, tego niebieskiego Ojca. I zobaczcie, że Jezus tego nie kwestionuje. Jezus tych ludzi nie usprawiedliwia, nie? Jezus nie mówi, że słuchajcie, teraz wam pokażę tych, których trzeba naśladować, nie? To są celnicy i nierządnice. No nie. Jezus używa jakby tego obrazu, nie? Ludzi, którzy, no właśnie, nie? Którzy odpowiadają na misję autorytetu i którzy w tym kontekście się nawracają, przyjmują Jego Słowo. To wszystko, co powiedział Maciej przed chwilą, jest niesłychanie wiążące się z tą Ewangelią właśnie w tym kontekście, że przychodzi Jan, który wzywa przede wszystkim i głównie do gorliwego zachowywania prawa. Jezus trochę inaczej, co zresztą sam Jan będzie musiał zrozumieć ostatecznie, kiedy zostanie uwięziony, wyśle swoich uczniów do Jezusa, no okaże się, że ten Mesjasz, którego głosił, będzie jednak odrobinę inny niż mu się wydawało. Nie będzie tym, który ma wiejadło w ręku i tym, który omłot zbierze gdzieś tam w spichlerzach, a plewy spali, ale będzie Mesjaszem miłosiernym. Niemniej, Jan wzywa do trudnej rzeczy. Jan wzywa do tego, żeby jakby wrócić do porządku, do pewnej gorliwości w zachowywaniu tych zasad, którym jakby celnicy, nierządnice się wymykali. I muszę przyznać, że w tym kontekście natychmiast mi się odblokowała w pamięci biblijnej historia Jonasza. Jonasza, który idzie do Niniwy, wrogiego miasta, stolicy wrogiego państwa i w krótkim słowie, bo przecież on mówi proste rzeczy, jeszcze 40 dni Niniwa zostanie zniszczona. Być może mówi to z jakimś nawet przejawem pewnej satysfakcji wewnętrznej, bo jemu właśnie na tym zależało, dowiadujemy się. Tak, dowiadujemy się z tej księgi, że on by tak chciał, żeby tak właśnie było.
Ogień i siarkę.
Tak, natomiast to krótkie słowo, głoszone przez wroga, sprawia, że ludzie się nawracają, że to miasto zostaje uratowane. Jakby Jonasz wchodzi w rolę...
Usłudkowi proroka.
No niestety. Jonasz wchodzi w rolę autorytetu, tak jak Jan wchodzi w rolę autorytetu. Wierzą mu nie ci, którzy coś na tym zyskają, w sensie materialnym takiego, nie, że jest to dla nich wygodne, że ten zysk jest taki natychmiastowy, już można go uchwycić i jakoś wpasować w swoje życie. No, to, do czego wzywa Jan, to, do czego wzywa Jonasz, to są rzeczywistości niezwykle kosztowne. Rzeczywistości, które są związane z głębokim wysiłkiem, a jednak ci ludzie im podlegają. To znaczy, oni wchodzą w to słowo, które Jan przynosi i słyszymy, że uwierzyli. Nie? Uwierzyli po to, żeby się nawrócić. Uwierzyli i się nawrócili. To jest takie niezwykłe. Nie? Przyjąć słowo z wiarą, to przyjąć słowo ku nawróceniu. A, mówi Jezus dalej, wy widzieliście, a nawet widząc nie chcieliście się nawrócić. Widzenie, które nie daje gwarancji nawrócenia. Zawsze to słuchanie jakoś mocniej Pan podkreśla, chyba właśnie dlatego, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo i Bóg przez ten wehikuł Słowa stał się nam bliski i przychodzi do nas, do naszego człowieczeństwa i do naszego jestestwa i do naszego ucha. Więc jakby autorytet, który nie tyle jest wybierany przez słuchaczy, na zasadzie ten mi bardziej pasuje, tamten mniej, ten mówi ciekawie, a mówi rzeczy, które mi leżą, a tamten niekoniecznie, ale jest rzeczywiście chyba ta kategoria prawdy, którą trzeba wziąć pod uwagę, a której nie brali pod uwagę za bardzo wieczni dyskutanci faryzeusze, uczeni w piśmie, czy przywódcy ludu. Dużo łatwiej natomiast trafiała ona do tych ówczesnych nizin społecznych, z marginesu nawet społecznego. Może też dlatego, że ich serce nie było zajęte wiecznymi dyskusjami. Może dlatego, że ich serce było...
zajęte życiem.
Dokładnie. Oto z ust mi to ojciec wyjął. Nie, jak człowiek się zajmuje życiem, ma tysiąc spraw do ogarnięcia, no to jest być może bardziej gotów na to, żeby coś tam mądrego do niego dotarło, ponieważ nie generuje sobie problemów, które potem sam rozwiązuje, ale musi się mierzyć z tymi, które mu to życie codzienne przynosi.
No i odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziałeś, jeżeli dzisiaj chcielibyśmy szukać znamion autorytetu, czy to w osobie, czy w jakiejś wspólnocie, to wydaje mi się, że pierwszym kryterium, które należy wziąć pod uwagę, jeśli rzeczywiście odczuwamy w sobie taką potrzebę, to jest szukanie tego, co nie schlebia gustom ogół, co nie chce schlebiać wszystkim, co nie chce podobać się wszystkim. Bo zauważ, że odwołam się jeszcze raz do czasów, świetnych czasów pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy on przyjeżdżał do Polski, to wtedy był wymiar masowy, nie? To były miliony ludzi. I to było lat temu, 30, 40 prawie, nie, w niektórych wypadkach. To jest dużo, to jest epoka właściwie, jeżeli chodzi o takie życie społeczne i ten świat się zmienił niesamowicie. I dzisiaj, gdybyśmy chcieli szukać autorytetu, to trzeba go szukać jakby po przeciwnej stronie tego, co schlebia wszystkim, nie, co szuka zadowolenia każdego podniebienia, mówiąc wierszem. Nie?
Tam nie ma prawdy.
Tam nie będzie prawdy. Nie? Tam będzie raczej potwierdzenie własnych, czy utwierdzenie na własnych ścieżkach, potwierdzenie własnych mądrości, myślątek, prawda? Zresztą, kiedy się czyta tą czasem tak prześmiewczo trochę te artykuły traktuję, które czytam i rzeczywiście, kiedy czyta się jakieś sprawozdania z tych wszystkich spotkań, kongresów, konferencji, to rzeczywiście tam jest taka pielęgnacja takich właśnie, co żeś se ukulał, to jest twoje, nie? Takich myślątek, takich mądrości pisanych małą literą w cudzysłowiu, żeby, broń Boże, nic człowiek nie utracił, żeby się nie poczuł, że ktoś mu coś zabiera. Tymczasem, kiedy spotykasz na przykład na swojej drodze człowieka świętego, nie? Który niekoniecznie, nie chodzi mi o osobę kanonizowaną, tylko no, mamy taki sensus fidei, widzimy często ludzi świętych w życiu, w działaniu. Widzimy, że to są często ludzie, którzy idą drogą bardzo samotną, w sensie no, to nie są ludzie, którzy pociągają tłumy. To często są ludzie, którzy mają odwagę iść w poprzek tego, co jest właśnie schlebiające wszystkim. Mają odwagę żyć według tych wymagań, których sami sobie nie wyznaczyli, tak? Mam na myśli tutaj Ewangelię, prawda, i prawdę jako taką, nie? I takich ludzi często nie widać, w tym sensie, że nie rzucają się w oczy, nie są ładnie opakowani, nie są ładnie sprzedawani. Oni żyją mocą tej prawdy, za którą idą. I to jest coś, co dzisiaj trzeba rzeczywiście świadomie wyłapać. Nie? To jest trochę jak z tym okiem konesera, kiedy mówiliśmy o tym poszukiwaczu pereł, prawda? Że on może na stole, na którym jest wyłożonych 1000 pereł, on znajdzie tę jedną jedyną, nie? Bo jego oko jest wyczulone na wszelkie skazy, niedoskonałości, ale także na piękno, prawdę, która w tej perle jest ukryta. On ją zobaczy, nie? On ją wyłowi. I trochę tak jest chyba dzisiaj z autorytetem, czy z różnego rodzaju źródłami prawdy, które sobie tam w życiu przyjmujemy, czy którymi się pragniemy kierować, że to często są rzeczy niepopularne, czy osoby niepopularne, ale autentyczne i prawdziwe, mające odwagę iść w poprzek.
Tak, ja myślę, wiesz, że jeszcze jest jedna trudność, na którą warto zwrócić uwagę. Taka klasyczna new age'owa trudność współczesna. mianowicie czyli? Wymieszanie fałszu z prawdą. I ten sposób jakby odróżnienia prawdy od nieprawdy dzisiaj jest trochę utrudniony również przez to, że w najbardziej fałszywych ideach jest zawoalowane częstokroć jakieś ziarno prawdy, w którym my się potrafimy odnaleźć i mówimy, no ale coś tam jest, nie? Coś w tym musi być. I rzeczywiście coś w tym jest. Jest jakiś wabik, jest jakaś rzeczywistość, która ma nas uspokoić, jest jakaś no, prawda rzeczywista, która nie jest groźna dla samej fałszywej idei, a jednocześnie oswaja nas z nią i wprowadza nas w te zagmatwane, częstokroć zupełnie obce dla nas pojęcia, które nagle stają się jakimś wielkim odkryciem i mówimy sobie, wow, to były światy, których nie znałem, a teraz zaczynam je znać. I tu być może jeszcze raz wrócimy do tych celników i nierządnic. Mówiąc o nich, mówiliśmy o no, często realnych problemach, z którymi się musieli borykać w swoim życiu, które częstokroć stawały się źródłem także ich upadku, no bo bywało tak, może nie zawsze i nie wszędzie i każdy może podać argument set kontra, ale przeciwnie. Natomiast bardzo często no, ludzie upadają w duży grzech w kontekście jakiejś biedy, jakiejś niemocy, jakiejś niemożności, choćby materialnej, niemożności związania końca z końcem w ramach jednego miesiąca, niemożności, nie wiem, spłacenia jakiegoś długu, niemożności poradzenia sobie z tym czy innym jakby strapieniem. I pojawia się na horyzoncie jakaś sytuacja, w której jakby no, wydaje się tkwić rozwiązanie sytuacji. Tymczasem no, rzadko tak jest. No i okazuje się, że potem są takie zapętlenia, które bardzo trudno jakby rozplątać. Natomiast w związku z tym ci ludzie mają realne problemy często, z którymi się borykają. Być może nie są tak bardzo podatni na te wszystkie właśnie prawdy opakowane, może inaczej, nieprawdy opakowane w jakieś opakowanie prawdy. Wielu ludzi, którzy tych problemów ma być może mniej, no pozwala sobie na poszukiwania takie czy inne. I wtedy już kategoria autorytetu, kategoria prawdy trochę schodzi na plan dalszy, wystarczy coś tam w tym musi być i już. Nie, ja mam teraz taki rodzinny przykład. Ktoś tam bardzo się nastawia na to, żeby mnie nastawić, namówić na jakąś kurację odchudzającą za jedyne 500 zł, jakieś suplementy, diety, które są cud, miód, malina, absolutnie wszystko działa.
Lewa no, i popiół.
Przy czym rzeczywiście pan, który to prezentuje, no, jest jak guru sekty, bo miałem okazję trochę się temu przyjrzeć. Więc no, mamy cały szereg takich różnych rzeczy, nie? Które łapiemy, bo wydaje się, że wszystko jest w porządku. Tymczasem ta mieszanina prawdy z fałszem, gdzie okazuje się ostatecznie, że fałsz dominuje i zatruwa nasze życie, no, wiąże się z bardzo dużym niebezpieczeństwem. Więc tu pewnie trzeba by ostrożności. Ale być może trochę daleko odeszliśmy od głównego celu tej przypowieści, czyli od nawrócenia, od przemiany myślenia. A może wcale nie odeszliśmy.
Wokół tego tematu tak, 40 minut.
Wcale nie odeszliśmy. Natomiast zauważcie, że obaj synowie, wrócę do myśli, obaj synowie potrzebują nawrócenia. Obaj, czyli wszyscy synowie potrzebują nawrócenia, bo dwóch miał. Wydaje się, że temat dotyczy nas wszystkich. Nie? Zarówno tych, którym się wydaje, że pełnią wolę ojca, bo mówią tak chętnie, a potem nie idą, jak i tym, którzy mówią nie będę, ale potem mają jakąś refleksję i coś tam jednak zaczynają robić. Wszyscy potrzebujemy chyba nowego odkrycia zasad, które Bóg nam daje jako wyzwalających, jako tych, które są prawdziwe i jako takie nie są źródłem naszej krzywdy, w odróżnieniu od fałszu, który czasem przywdziewa szatki prawdy po to, żeby nas zwieść, żeby nas unieszczęśliwić już tu na ziemi, a ostatecznie przecież planem złego jest unieszczęśliwić, rzecz jasna, nas na wieczność. Tego nie chcemy i tego nie chce Ojciec nasz niebieski i my nie chcemy kończyć tej audycji.
Ale musimy.
Ale
już nie śpiewaj, proszę
cię. Nie będę. Nie, nic mi nie przychodzi do głowy, zresztą cóż
nie,
mógłbym.
Nie przychodzi ta scena z Quo Vadis, ale nie będę jej przytaczał.
Mój Boże, wiem, o której mówisz. Być może państwo również...
Michał Bajor w niej występuje.
I śpiewa.
I śpiewa. Oraz Bogusław Linda.
Zaleć mi, żebym chronił gardło po prostu.
Tak. Drodzy słuchacze, dziękujemy za kolejne spotkanie, kolejną odsłonę naszej audycji. Życzymy wam pięknej niedzieli, błogosławionego czasu, kiedykolwiek nas słuchacie za pośrednictwem różnych źródeł, bo oczywiście jesteśmy na antenie Radia Niepokalanów niezmiennie, dwakroć w ciągu dnia, w niedzielę o godzinie... Ojcze Michale?
W niedzielę o godzinie 11.10.
I?
21.30, tak. O ile dobrze pamiętam.
A czy poza tym można nas znaleźć w internecie, na serwisach streamingowych, takich jak Spotify, jakby Google Podcasts. Tam zapraszamy do tego, żeby się zapoznać z kolejnymi odcinkami naszej audycji. I zapraszamy też na facebookową grupę oraz do kontaktu, bo może przypomnijmy numer telefonu, do kontaktu SMS-owego.
Tak, SMS-owy kontakt to 785-777-100, ten numer już dobrze Państwu znany. Piszemy na niego, nie dzwonimy. Jeśli ktoś ma ochotę coś nam powiedzieć w taki czy inny sposób, byle grzecznie i kulturalnie, bo bardzo trudno się czyta takie niegrzeczne uwagi, więc jesteśmy gotowi przyjąć na klatę wszystko, tylko starajcie się Państwo zachować zasady. My też staramy się, mam nadzieję, że nam wychodzi. Więc oczywiście jak najbardziej. 785-777-100 i...
Pobłogosław nam Ojcze.
Ja?
Tak.
Bardzo chętnie. Drodzy Państwo, na ten dzień, wieczór, poranek, noc, porę, w której jakby oddajecie się temu niewątpliwie przyjemnemu zajęciu słuchania Radia Niepokalanów, a w nim naszej audycji, niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.